Porady Ekologa to audycję, którą w tym momencie rozpoczynamy bardzo serdecznie na antenie Radia Maryja. Witam pana profesora, doktora habilitowanego Jana Narkiewicza Jotko. Bardzo serdecznie witam, panie profesorze. Szczęść Boże.
Bóg zaprzeć.
Panie profesorze, temat naszej dzisiejszej audycji GMO, zagrożenia dla środowiska przyrodniczego. Poproszę na początku o poczynienie słowa wprowadzenia, a później także zaprosimy naszych słuchaczy do wspólnych rozmów. Bardzo proszę,
tak
panie profesorze.
Tak, więc przede wszystkim chciałem powiedzieć, że jeżeli chodzi o GMO, obecnie jest największym zagrożeniem, prawda? Chciałem powiedzieć, co to są organizmy zmodyfikowane genetycznie. Więc są to rośliny, zwierzęta i drobnoustroje, których geny zostały zmienione w sposób niezachodzący w warunkach naturalnych. Niezależni eksperci informują, że ryzyko uwolnienia do środowiska organizmów transgenicznych jest znacznie większe niż dotychczas przypuszczano. Więc to jest duże zagrożenie. W roślinach transgenicznych powstają nowe, dotychczas nieznane rodzaje protein, które wywołują nieprzewidywalne efekty środowiskowe i zdrowotne. W genomy transgenicznych roślin owadobójczych wbudowany jest gen lub kilka genów BT, produkujących przez cały okres wegetacji wewnątrz roślin toksyczne białko zwane toksyną BT, które nie tylko niszczy szkodniki, lecz także jako biocyd szkodzi zdrowiu ludzi i zwierząt i niszczy owady pożyteczne, w tym także pszczoły. Przy tym im bliżej zbioru plon roślin transgenicznych, tym koncentracja w nich toksyn jest większa. Wraz ze spożywaniem roślin transgenicznych zjadamy wbudowane w nie toksyny, których szkodliwość dla organizmów stalocieplnych może się objawiać w różny sposób. Na przykład soja transgeniczna BT z genem BT powoduje u skarmianych nią zwierząt zmiany patomorfologiczne w wątrobie, nerkach i trzustce. W wątrobie powstają mikropory i mikrowłókienka, natomiast trzustka nie wydziela dostatecznej ilości enzymów trawiennych. Natomiast w nerkach kumulowane są metale ciężkie. Natomiast kukurydza transgeniczna NK603 wywołuje zmiany hematologiczne we krwi. Więc powstaje zwiększone stężenie hemoglobiny. I to choroba zwana makrocytozą. Badania prowadzone przez Stowarzyszenie Bezpieczeństwa Genetycznego w Rosji wykazały, że po 2 latach karmienia soją transgeniczną chomiki utraciły zdolność reprodukcyjną. Potwierdziły to badania prowadzone w Ameryce przez profesora Rosmana i w wielu innych krajach. Badania kliniczne stwierdziły, że kukurydza transgeniczna Starling wywołuje alergię u ludzi. Wyraźne objawy alergii stwierdzono także u osób, które w dłuższym lub krótszym czasie kontaktowały się z transgeniczną kukurydzą w czasie kwitnienia oraz z transgeniczną bawełną w czasie zbiorów i obróbki technicznej. Więc objawy były takie, że przede wszystkim swędzenie i wysypka na skórze, następnie zapalenie spojówek i zaburzenie w oddychaniu. To jest bardzo ważne, no bo po prostu to niszczy nasze zdrowie. Natomiast rośliny transgeniczne Roundup Ready odporne na środek chwastobójczy glifosat, prawda, i one stosowane z nim nieodłącznie, blokują normalne funkcjonowanie systemu endokrynologicznego u ludzi. Doprowadza to do rozwoju szeregu chorób metabolicznych, takich jak nadciśnienie, cukrzyca, autyzm, nowotwory, Alzheimer, Parkinson, Natomiast ostatnio stwierdza się duże nasilenie bezalkoholowego skuszenia wątroby i wielu innych chorób. W rejonach Stanów Zjednoczonych, gdzie masowo są uprawiane odmiany Randapredy, stwierdzono występowanie u ludzi około 20 chorób metabolicznych. Rośliny Randapredy stosowane nieodłącznie z glifosatem niszczą i blokują funkcjonowanie hormonu szczęścia serotoniny, które chroni nas przed depresją i nie tylko, ale również zapewnia pokój wewnętrzny. Inną sprawą to jest wpływ na bioróżnorodność. Więc w uprawach rolniczych oprócz szkodników występuje około wiele, kilkadziesiąt gatunków owadów pożytecznych, takich jak motyle, bąkówki, chrząszcze i inne owady, które także w znacznej mierze są niszczone przez endotoksyny BT występujące w roślinach transgenicznych. Zgodnie z wynikami badań referowanych na Światowym Kongresie Entomologii, pyłek z roślin transgenicznych z genem BT wykazuje toksyczny wpływ w stosunku do owadów pożytecznych, takich jak błąkówki, do których należą również pszczoły. I stwierdzono, że już w pierwszym pokoleniu następuje zmniejszenie rozpiętości skrzydeł tych błąkówek, które były badane, skrócenie około 40% długości życia i organizacji i ograniczenie około 40% płodności. Potwierdził to profesor Hans Katz dla Uniwersytetu w Halle, który wykazał, że także toksyczne oddziaływanie endotoksyn występujących w pyłku roślin transgenicznych w stosunku do pszczół. W kombinacji, w której podkarmiano pszczoły cukrem z dodatkiem endotoksyn BT, śmiertelność pszczół w czasie zimowania była około 30% niższa, znaczy śmierć była większa, około 30% niż w kombinacji kontrolnej. Według informacji Jima Stone, masowy upadek kolonii pszczół w Stanach Zjednoczonych jest wyraźnie powiązany z GMO. Toksyczne białko BT występujące w pyłku kwitnących roślin transgenicznych zakłóca normalny rozwój rodzin pszczelich, a przy większym skażeniu może prowadzić do ich upadku. Badania Ricardo Ramireza i współpracowników wykazały, że toksyny BT występujące w pyłku roślin transgenicznych już w dawce 5000 części na miliard zakłócają nawigację pszczół robotnic. Podobnie jak insektycydy z grupy neonikotynoidów. Po prostu pszczoły mają trudności z odnalezieniem pożytku i z powrotem do uli. Najnowsze badania amerykańskie i chińskie wykazały, że łamanie międzygatunkowej bariery immunologicznej przez GMO umożliwia przeskakiwanie roślinnych szczepów wirusów ze świata roślinnego do świata zwierzęcego, a szczególnie do pszczół. Stwierdzono to na podstawie badań wirusa pierścieniowej mozaiki transgenicznego tytoniu. Z pyłku może on przenieść się do pszczoły i już w tej chwili są prowadzone badania, być może i na inny organizm, porażając, jeżeli chodzi o pszczoły, czerw formy dorosłe, a nawet jajeczka i matkę. Jest to ogromne zagrożenie. Raport podsumowujący wyniki badań kończy się stwierdzeniem, że to jest czarny scenariusz genetycznych modyfikacji. Inżynieria genetyczna może stwarzać, nie mając takiego zamiaru, złośliwe szczepy wirusów, które są zdolne zdmuchnąć zasoby żywności i nas ludzi przy pomocy cyngla genetycznego. Więc na to trzeba zwrócić uwagę. Teraz innym problemem, jeżeli chodzi o GMO, to to jest po prostu niemożliwość współistnienia upraw genetycznie modyfikowanych z uprawami ekologicznymi i konwencjonalnymi. Kilka lat wstecz Komisja Europejska zleciła Centralnemu Ośrodkowi Badawczemu Joint Research Center przeprowadzenie badań nad wyjaśnieniem możliwości współistnienia upraw GMO z uprawami tradycyjnymi. Po 2 latach badań przekazano komisji informację, że takie współistnienie byłoby bardzo trudne lub wprost niemożliwe. Pyłek z roślin różnych gatunków strygonicznych utrzymuje się w powietrzu nawet do kilku godzin, a przy odpowiedniej prędkości wiatru przenosi się na dziesiątki kilometrów, zapylając różne gatunki upraw konwencjonalnych, ekologicznych, integrowanych i nawet chwasty. Zalecane przez zwolenników GMO 50-200-metrowe pasy izolacyjne nie zabezpieczają przed większym zapyleniem upraw ekologicznych i innych przez GMO. W związku z tym jest bardzo ważna uwaga. Ewentualne dopuszczenie uwolnienia upraw transgranicznych do środowiska w Polsce należy traktować jako uśmiercenie rolnictwa ekologicznego, które nie toleruje żadnych form GMO. Uderzy to głównie w razie oczywiście wprowadzenia GMO w małe i średnie gospodarstwa rodzinne, specjalizujące się w uprawach ekologicznych, integrowanych i konwencjonalnych. Twierdzenie przez zwolenników transgenezy, że wprowadzenie GMO zlikwiduje głód na świecie, okaże się złudzeniem, proszę Państwa. Wiele doświadczeń polowych w ostatnich latach wykazało obniżenie plonów upraw transgenicznych soi, rzepaku, buraków cukrowych od 5 do 20% w stosunku do tradycyjnych odmian tych roślin. Naukowcy wyjaśniają, że przyczyną gorszego planowania upraw GMO jest brak ustabilizowania genetycznego. Mechanizm obronny genów biorcy powoduje osłabienie lub inaktywację genów dawcy, prowadząc do obniżenia plonów. Ministerstwo Rolnictwa Stanów Zjednoczonych w roku 2016 wydało oświadczenie, że 20-letni okres stosowania upraw zmodyfikowanych genetycznie w Stanach Zjednoczonych nie spowodował zwiększenia plonów. W tym czasie w zróżnicowanych krajach Europy natomiast przy stosowaniu hodowli tradycyjnej opartej na najnowsze osiągnięcia genomiki i biologii molekularnej plony, proszę Państwa, wzrosły od 15 do 20%. Należy więc zadać pytanie, komu mają służyć uprawy transgraniczne? Z pewnością nie dla interesów Polski. Naukowcy z Uniwersytetu Canterbury w Nowej Zelandii stosują zasadę przezorności. To jeszcze nieważne, żeby stosować takie zasady. Przeprowadzili wieloletnią porównawczą ekologiczną i ekonomiczną ocenę technologii upraw pszenicy, rzepaku i kukurydzy genetycznie modyfikowanych w Stanach Zjednoczonych i wybranych krajach Europy Zachodniej bez GMO. Znacznie wyższą cenę uzyskały tradycyjne, nowoczesne technologie stosowane w Europie Zachodniej. Technologie, które są wolne od GMO. Więc przede wszystkim cóż, uzyskano wyższe i lepsze plony, mniejsze zużycie pestycydów, bogatsza bioróżnorodność i mniejszy ubytek pszczół. Zgodnie z informacją Eurobarometru, około 70% społeczeństwa Unii w krajach Unii Europejskiej nie akceptuje żywności GMO. Jest to tendencja wzrostowa. Natomiast większość obywateli krajów członkowskich Unii jest zdania, że żywność modyfikowana genetycznie jest nienaturalna, niebezpieczna dla zdrowia i zagraża przyszłym pokoleniom. Wniosek z tego wypływa jasny. Strzec dobrego wizerunku naszej zdrowej, niemodyfikowanej żywności, która cieszy się dużym popytem u odbiorców zagranicznych oraz należy także wprowadzić bezwzględny zakaz umieszczenia w katalogach z sprowadzanie, posiadanie wysiewu nasion modyfikowanych genetycznie oraz wydzielanie stref dla uprawy GMO. W sierpniu 2016 roku prezydent Putin wydał dekret bezwzględnie zakazujący importu roślin modyfikowanych genetycznie. Obecność wydzielonych stref upraw GMO w Polsce, proszę Państwa, to jest byłoby bardzo niebezpieczne i przede wszystkim spowodowało w przyszłości blokadę eksportu naszej żywności, zdrowej żywności, wolnej od GMO. Nie tylko do naszego wschodniego sąsiada, ale także do krajów Unii Europejskiej, ponieważ tam ludność nie akceptuje żywności GMO. Teraz Georg Gewalt, lekarz i przyrodnik, wybitny naukowiec, laureat medycznej Nagrody Nobla, ostrzega, że podążanie drogą inżynierii genetycznej bez całkowitej wiedzy o jej skutkach jest nie tylko niemądre, ale wręcz niebezpieczne. W ten sposób mogą powstawać dotychczas nieznane choroby organizmów starocieplnych i roślin, nowe źródła raka i nieznane wcześniej epidemie. Podobne zdanie ma większość obywateli Unii Europejskiej. Rośliny GMO nie powinny być stosowane w produkcji żywności, co starałem się tutaj Państwu udowodnić. Reasumując, należy stwierdzić, że pośpiech w uwalnianiu do środowiska roślin GMO bez wyników rzetelnych badań jest dużym zagrożeniem dla bezpieczeństwa biologicznego. Wnioski z protokołu kartagińskiego i szczytu ziemi w Rio de Janeiro, których przecież sygnatariuszy jest także Polska, nakazują zachowywanie daleko idącej przezorności i traktowanie ochrony środowiska jako najważniejszego problemu, który winien być w centrum uwagi każdego działania człowieka. Pochopne wprowadzanie do praktyki niektórych odkryć niepoprzedzonych rzetelnymi badaniami prowadzi do nieszczęść. Przykładem tego może być na przykład lek talidomid, DDT, eternit, tytoń, turbiny wiatrowe i mógłbym podać jeszcze wiele innych przykładów. Uczyć się na cudzych błędach, po upływie określonego czasu sprawdzić skutki masowego uwalniania do środowiska GMO w Stanach Zjednoczonych i wyciągnąć odpowiednie wnioski. Wprowadzenie GMO do produkcji rolniczej i ogrodniczej można dokonać bardzo szybko, natomiast w razie potwierdzenia szkodliwego wpływu cofać się nie da. Jest to proces nieodwracalny. GMO należy do najważniejszych wyzwań, proszę Państwa, początku XXI wieku. Wybitny genetyk amerykański Franciszek Fukuyama w książce pod tytułem Koniec człowieka ostrzega, że łamanie ustalonej przez twórcę międzygatunkowej bariery immunologicznej i puszczenie na żywioł poczynań inżynierii genetycznej zagraża istnieniu człowieka. Chciałem jeszcze powiedzieć, że w roku, to już na koniec 2015, wprowadzono bardzo ważną poprawkę w Komisji Europejskiej do prawa dotyczącego inżynierii genetycznie zmodyfikowanej. Więc zmieniono dyrektywę 2011/18/EN, na mocy tej nowej dyrektywy, którą wprowadzono 2015/412/EK, państwa członkowskie Unii Europejskiej utrzymały prawo wprowadzania całkowitego zakazu uprawy GMO na swoim terenie przy złagodzonych warunkach. Jestem jednak przekonany, ponieważ mam duże zaufanie do pana profesora, ministra Szyszko, jako najlepszego ministra środowiska, który tak wiele uczynił już dla doskonalenia ochrony otaczającej nas przyrody. Nie będę wymieniał, prawda, ale tam jest, to mógłby tutaj jeszcze na ten temat dużo mówić, że pan minister Szyszko, do którego mam duże zaufanie, doprowadzi do pomyślnego rozwiązania problemu GMO w naszym kraju i podejmie słuszną decyzję bezwzględnego zakazu stosowania GMO w Polsce i oczywiście do zablokowania jakichkolwiek stref w projekcie nowej ustawy. Także to jest szalenie ważne i mam nadzieję, że nasz rząd, prawda, który tak wiele czyni dobrego dla ludzi, dla nie tylko, ale również dla, jeżeli chodzi o inne problemy, że również w tym wypadku to sprawę bezwzględnie załatwi pomyślnie dla nas, dla obywateli, dla narodu polskiego. Więc ja bym na tym
tak,
kończył.
Panie profesorze, my zapraszamy państwa, jeszcze, ja zapraszamy także słuchaczy do telefonicznego kontaktu razem z nami. Słuchaczom Radia Maryja przypomnę numery telefonów do naszego studia 56 655 23 55 Polska Północna, 56 655 23 56 Polska Południowa, dwa numery telefonii komórkowej w naszej rodzinie 536-600 oraz 536-600-200. Gościem dzisiejszych porad ekologa jest pan profesor doktor habilitowany Jan Narkiewicz-Jodko. Temat naszego spotkania GMO, zagrożenia dla środowiska przyrodniczego. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo?
Tak.
Ochwalony Jezus Chrystus, mówi Ewa z Gliwic. Ja tu właśnie jestem na działce i mam przed sobą opakowanie ogórków i jest napisane Polan F1. Czy to jest GMO, czy to tego się nie należy bać?
Dziękuję pani Ewo. Panie profesorze, coś w tym temacie?
Tak, więc Polan F1, proszę państwa, u nas nie ma jeszcze ogórków modyfikowanych genetycznie. Można śmiało to spożywać, jeść. Także może pani nie obawiać się niczego. To jest, powiedzmy, naturalna hodowla.
Czyli uspokajamy panią Ewę, panie profesorze. Przyjmujemy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść
Barbara
Boże. Witam pani Barbaro.
Ja przepraszam, że pytam, ale chciałabym zapytać, czy będzie program na antenie z panem doktorem Kożuchowskim?
Dzisiaj mamy pana profesora doktora habilitowanego Jana Narkiewicz-Jodko, więc rozpoczęliśmy cykl obecnie dotyczący pani Barbaro spraw związanych z GMO, więc najbliższe tematy będą poświęcone właśnie tej tematyce. Pozdrawiam bardzo gorąco, wszystkiego dobrego życzę, Bóg zapłać z panem Bogiem. I za chwilę będziemy przyjmować kolejne telefony od państwa.
Tak.
Radio Maryja, bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, kogo witamy?
Mówi Maria z Warszawy, a telefonuję, żeby wyrazić mój największy szacunek dla pana profesora Narkiewicz-Jodko. Jestem absolwentką SGGW Wydziału Ogrodniczego i to, o czym pan profesor mówi teraz, podając wyniki badań, jakoś no, było to moją intuicją przez cały czas, kiedy pojawiły się na świecie organizmy modyfikowane genetycznie. Więc jeszcze raz ogromny szacunek, ogromne podziękowanie za przedstawienie wyników badań, bo to jest bardzo ważne, żeby ludzie uwierzyli, że to nie jest teoria spiskowa, ani jakieś wymysły, nie wiem, ekologów zakręconych, tylko że jest to rzeczywistość i żywność modyfikowana genetycznie jest szkodliwa, a giną przez to owady, szczególnie pszczoły. Obserwuję to w moim ogródku, gdzie pszczół jest bardzo mało albo są maleńkie, skrzydełka jakieś takie zdegenerowane. No to jest tak, że przez pierwsze lata, jak zaczęłam prowadzić mój ogródek, w ogóle nie było pszczół. Także jest naprawdę bardzo, bardzo widoczne już zniszczenie, zresztą wieloaspektowe środowiska, a GMO to jest rzeczywiste zagrożenie. I jeszcze raz dziękuję, dziękuję panie profesorze i Radiu Maryja za podjęcie tego tematu. Z Panem Bogiem.
Dziękujemy pani. Bardzo proszę, panie profesorze.
Z Bogiem. Tak, no więc tutaj pani rzeczywiście, no bardzo się cieszę, że powiedzmy jest wiele osób, które już się orientują, jakie to jest zabójstwo GMO, i wobec tego pozdrawiam panią serdecznie i dziękuję za, powiedzmy, że powiedzmy, pani też zajmuje się, interesuje się tym problemem. Bardzo proszę, żeby propagować to sąsiadom, oczywiście tam, żeby, bo mało osób jednak nie orientuje się, co to jest GMO, prawda?
Dziękuję. Odbierzemy jeszcze jeden telefon, panie profesorze. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Jadwiga spod Poznania. Ja do księdza profesora.
Pana profesora.
Przepraszam, pana profesora. Panie profesorze, ja mam takie zapytanie. W wielu suplementach kupowanych w aptekach, no nie sprawdziłam, czy to są też leki. Jest soja. Czy ona tak jest modyfikowana, czy jednak starają się jakoś selekcjonować, no i jest pozbawiona tych szkodliwych dla nas substancji.
Tak.
Dziękuję pani Jadwigo. Panie profesorze, proszę bardzo.
Tak. Więc chciałem powiedzieć, że w tej chwili niestety u nas jeszcze dużo, dużo jest do zrobienia pod tym względem. Mianowicie zgodnie z zarządzeniem Państwowego Zakładu Higieny soja transgraniczna i inne produkty, które zawierają GMO, muszą być znakowane. Niestety tego się nie przestrzega, prawda? I dlatego ja radzę pani, żeby po prostu się pytać, bo obsługi supermarketu, sklepów są zobowiązane informować, czy tam jest GMO, czy nie. Ja na przykład kupuję soję austriacko w sklepach ekologicznych, które jest wolne od GMO, prawda? Tam Austriacy nie stosują tego. Natomiast u nas wiele, wiele, powiedzmy, jeżeli chodzi o żywność produktów, na przykład produkty mięsne i inne, niestety są zakażone GMO, prawda? Tam stosuje się GMO. My wprowadzamy w tej chwili, nie jest zabroniony import GMO, żywności GMO. W tej chwili wchodzi nowa ustawa, która wyjdzie w 2021 roku, która nowelizuje ustawę starszą o GMO i tam będzie bezwzględny zakaz importu pasz GMO. W tej chwili my importujemy około 2 milionów ton GMO soi dla zwierząt. I to jest bardzo szkodliwe, dlatego że stwierdzono, że na przykład, że ta żywność pasza GMO, którą karmimy zwierzęta, że ona nie jest całkowicie trawiona. Fragmenty transgranicznego GMO przechodzą u zwierząt do krwi, do genomów, nawet do płodów. I po prostu te produkty zwierzęce również, które są karmione paszami GMO, są, powiedziałbym, też szkodliwe. Niestety produktów zwierzęcych obecnie się nie ma nakazu znakowania, że były żywione tym. Także to jest problem skomplikowany. Ja radzę pani, niech pani, powiedzmy, to soję kupuje w sklepach ekologicznych i tam jest napisane, że jest wolna od GMO. To jest austriacka soja. Ja regularnie to kupuję tam.
Panie profesorze, czas nasz nieubłagalnie mija. Bardzo gorąco dziękuję za to nasze dzisiejsze spotkanie. Pozdrawiam pana profesora i mówimy sobie do ponownego usłyszenia na antenie Radia Maryja. Bóg zapłać, wszystkiego dobrego życzę.
Bardzo lubi także też Bóg zapłać, szczęść Boże. Cieszę się, że miałem możliwość skontaktowania się z...
Dziękujemy panie profesorze. GMO, zagrożenia dla środowiska przyrodniczego. Gościem porad ekologa Radia Maryja był pan profesor doktor habilitowany Jan Narkiewicz, Jotko. Bardzo dziękujemy.